Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.
Dzień dobry. Witamy w magazynie medycznym, w którym zajmujemy się sprawami zdrowia Wielkopolan i Polaków. Dziś na początku będziemy chwalić dobre praktyki. W tym celu wybierzemy się do najlepszej przychodni w kraju.
Nasz gabinet lekarza rodzinnego postawił na jakość. Stworzyliśmy szybką ścieżkę diagnostyczną dla naszych pacjentów.
W konkursie na najlepszą przychodnię lekarza rodzinnego zwyciężyła placówka w Szamotułach. Zapytamy o receptę na sukces.
W dziecięcych przychodniach w tym sezonie jesienno-zimowym tłok choruje wiele dzieci. Dla tych najmłodszych, wcześnie urodzonych, szczególnie niebezpieczny jest wirus RS.
W żłobkach i przedszkolach infekcji jest mnóstwo i część oczywiście również z tych dzieci wymaga hospitalizacji. Nie wiemy dokładnie, jaka z tych dzieci jest urodzonych przedwcześnie.
W programie powiemy, jakie są dostępne w Polsce sposoby zapobiegania RSV.
Coś nas niepokoi, ale mimo wszystko wstyd uniemożliwia pójście do lekarza onkologa. Co wtedy? Może na początek warto skonsultować się online.
To są osoby, które w życiu bym nie podejrzewał o aktywność internetową, bo czasami są to 80-latkowie, ale są też osoby bardzo młode, które chcą zasięgnąć informacji, bo czegoś nie zrozumiały, coś wzbudza ich jakiś niepokój, a nie mają z kim o tym porozmawiać.
W październiku, miesiącu walki z rakiem piersi, przypominamy, cały czas działa prowadzone przez lekarzy specjalistów Biuro Interwencji Onkologicznej.
A na koniec zaprosimy panie na bezpłatne badania.
Oferujemy przede wszystkim pełną ocenę lipidogramu z krwi. Wykonamy również doustny test obciążenia glukozą i tutaj będzie to wraz z oznaczeniem insuliny oraz oznaczymy stężenie testosteronu we krwi.
Poznański Uniwersytet Przyrodniczy zaprasza panie, które chorują na zespół policystycznych jajników.
To wszystko już teraz na antenie Radia Poznań. Zapraszamy na najbliższe półgodzinne spotkanie z medycyną.
Idzie nowe. Medycyna przyszłości.
Przychodnia lekarza rodzinnego w Szamotułach, która działa przy miejscowym szpitalu, najlepsza w kraju, została zwycięzcą w ogólnopolskim konkursie Liderzy Zmian w Ochronie Zdrowia. Organizuje go m.in. Uczelnia Łazarskiego w Warszawie.
W tegorocznej edycji konkursu szpitale i placówki medyczne z całej Polski zgłosiły 51 projektów. Szamotulska przychodnia została doceniona za szybką ścieżkę diagnostyczną pacjentów.
Na zdrowie.
To konkurs, w którym doceniana jest jakość, kompleksowość opieki, szukanie nowatorskich rozwiązań z myślą o pacjentach.
Kategoria przychodnia zorientowana na jakość. Nominowani: Centrum Leczenia Oparzeń imienia doktora Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich. Program koordynowanej opieki nad pacjentem. Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej w Szamotułach. Szybka ścieżka diagnostyczna w gabinecie lekarza rodzinnego.
A nagrodę dla najlepszej przychodni zorientowanej na jakość wręczy pani dyrektor Alicja Polesz.
Proszę Państwa, mam przyjemność ogłosić, że liderem zmian w ochronie zdrowia 2021 w kategorii przychodnia zorientowana na jakość za projekt Szybka ścieżka diagnostyczna w gabinecie lekarza rodzinnego jest publiczny, samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej w Szamotułach.
Po odbiór nagrody zapraszam pana Remigiusza Pawelczaka, dyrektora SPZOS w Szamotułach oraz panią Agnieszkę Piechowiak, lekarza specjalistę chorób wewnętrznych.
Pozwolę sobie...
Gratulacje.
...wręczyć. Tak, bardzo proszę. Serdecznie gratuluję w imieniu organizatorów.
Jak to jest być przychodnią zorientowaną na jakość? Powiedzcie kilka słów o waszym projekcie, który tak naprawdę połączył to, czego wydaje mi się, że oczekują pacjenci, czyli idąc do lekarza rodzinnego, otrzymują także szerszą diagnostykę.
No jesteśmy bardzo zaszczyceni i zaskoczeni, że gabinet lekarza rodzinnego przy szpitalu powiatowym w Szamotułach może znaleźć się w tak znakomitym gronie, jak przed chwilą przedstawienie liderzy, jak i być laureatem tak poważnego konkursu. Nasz gabinet lekarza rodzinnego postawił na jakość. Dlatego stworzyliśmy szybką ścieżkę diagnostyczną dla naszych pacjentów. Już w samym gabinecie między innymi wykonujemy badania USG brzucha, czy tak ważne badania w dobie COVID-u, badania zakrzepicy. Piętro wyżej dla pacjentów naszego gabinetu mamy szpitalny oddział ratunkowy, mamy tomograf komputerowy, aparat rentgenowski i bardzo dobre jakościowo laboratorium. Być może to wszystko spowodowało, że w ciągu 3 lat istnienia tego gabinetu 2,5-krotnie zwiększyła się liczba pacjentów przychodzących do naszego szpitala. Chciałbym jeszcze dodać, że na tym gabinecie lekarza rodzinnego w powiecie szamotulskim oparliśmy szczepienia populacyjne. Ten gabinet zorganizował szczepienia dla ponad 50 tysięcy ludzi. Nie byłoby tego sukcesu bez zespołu. Zespołem kieruje pani doktor Agnieszka Piechowiak.
Dziękujemy serdecznie szanownej kapitule za to niesamowite dla nas wyróżnienie oraz gratulujemy również wszystkim innym laureatom. I ja również chciałabym podziękować moim współpracownikom, bez których oczywiście ten sukces nie miałby miejsca, lekarzom i całemu zespołowi, pielęgniarkom, paniom w rejestracji, które czuwają nad codzienną pracą i nad prawidłowym funkcjonowaniem tej poradni. Naszym zadaniem było skrócenie możliwie najbardziej tej ścieżki diagnostycznej pacjenta. Naszym zadaniem jest postawienie diagnozy już w gabinecie lekarza rodzinnego, bo wszyscy wiemy, jak obecnie te kolejki do AOS-u są wydłużone. Ja, będąc reumatologiem, widzę to również na co dzień, jak długo pacjenci muszą czekać na wizytę do specjalisty. Dlatego postanowiliśmy to zrobić po prostu wszystko na miejscu, czyli w gabinecie lekarza rodzinnego. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za to wyróżnienie.
Dziękujemy serdecznie, kapitule. Dziękujemy bardzo.
Przychodnia działa w oparciu o kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Program Szybkiej Ścieżki Diagnostycznej realizuje od 2019 roku i przez 2 lata miesięczna liczba pacjentów korzystających z konsultacji w przychodni wzrosła o ponad 230%. W tej chwili 3,5 tysiąca pacjentów jest pod opieką tej placówki. Mimo że przychodnia ma więcej pacjentów, dzięki szybkiej ścieżce diagnostycznej kolejki zaczęły się skracać. Placówka, którą w tej chwili tworzy 5 lekarzy, nadal chce się rozwijać, przyjmować nowych lekarzy do pracy i objąć opieką jeszcze większą grupę pacjentów. W tym roku liderami zmian w ochronie zdrowia zostały także LuxMed, który wygrał w 2 kategoriach, Szpital Uniwersytecki nr 2 w Bydgoszczy za projekt Usprawnienie komunikacji z pacjentem i współpracy personelu, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku za zarządzanie skutecznością medyczną, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej za projekt Domowy Szpital i Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie za projekt Wschodnie Centrum Profilaktyki Depresji Poporodowej. Zgłoszone projekty oceniali lekarze, naukowcy i przedstawiciele organizacji pacjenckich. W kapitule konkursu zasiadali także prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Filip Nowak i rzecznik praw pacjenta Bartłomiej Chmielowiec.
Na zdrowie!
Jesień w pełni zwiększa się niestety liczba infekcji, chorują i dorośli, i dzieci. Szpitale, zwłaszcza oddziały pediatryczne, są zatłoczone. Dużo ostatnio informacji o wirusie RS, który jest bardzo groźny, szczególnie dla wcześniaków.
O tym, w jaki sposób rodzice wcześniaków mogą zabezpieczyć swoje dzieci przed RSV i w ten sposób uniknąć hospitalizacji, rozmawiałam z neonatolog, pediatrą profesor Marią Katarzyną Borszewską-Kornacką, emerytowaną profesor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, wieloletnim kierownikiem tamtejszej kliniki neonatologii intensywnej terapii noworodków, a obecnie prezes koalicji dla wcześniaka.
O choroba! Jak to się leczy?
Oczywiście prawdą jest, że w tej chwili pediatrzy w poradniach pediatrycznych, jak również lekarze z oddziałów pediatrycznych biją na alarm, że tej jesieni w tej chwili jest bardzo wiele zakażeń RS. Czy tych zakażeń jest rzeczywiście więcej? My po prostu więcej ich rozpoznajemy, dlatego że testujemy. Bo niestety w Polsce nie mamy rejestrów dokładnych zakażeń wirusa RS, bo to jest bardzo trudne z uwagi na to, że część tych zakażeń przebiega bezobjawowo. Natomiast może kilka danych światowych, bo to określi rzeczywiście wagę i rozmiary tego zakażenia. Mniej więcej około 33 milionów dzieci i dorosłych również choruje na ten wirus rocznie. Z tego 3,5 miliona dzieci, jak czasem i dorosłych, też wymaga hospitalizacji. To są oczywiście bardzo przerażające liczby. Są oczywiście specjalne grupy ryzyka, u których to zakażenie jest zdecydowanie częstsze. Ale może jeszcze o wirusie. Wirus to jest wirus syncytium nabłonka oddechowego. Wirus, który przede wszystkim atakuje górne i dolne drogi oddechowe, który jest niezwykle częsty i tak praktyczne do 2 roku życia. Niemalże każde dziecko, no może ponad 90% dzieci, z tym wirusem się zetknie. Zetknie się z tym wirusem, ale zwykle, na szczęście, Przebieg jest banalny. Są to najczęściej nierzyty górnych dróg oddechowych. Natomiast część z pacjentów, bo również i dorośli chorują na zapalenie płuc wywołane wirusem RS, ale część pacjentów wymaga hospitalizacji. Natomiast grupą największego ryzyka są dzieci urodzone wcześniej. I to jest oczywiste, że te dzieci mają obniżoną odporność. Rodząc się poniżej 28 tygodnia ciąży, masa ich wtedy wynosi 1000 gramów lub poniżej 1 kilograma. Te dzieci są najbardziej narażone na te zakażenia. Oczywiście kiedy? Najczęściej już po wypisie ze szpitala. Do tego dochodzą jeszcze inne czynniki ryzyka. Zanieczyszczenia ogólne powietrza, środowisko, w którym żyjemy, są częściej zakażenia wirusem RS zdarzają się w dużych miastach.
W jaki sposób można zabezpieczyć malutkie dzieci przed tym wirusem? Szczepienia, podawanie odpowiednich lekarstw, czy właśnie immunoprofilaktyka?
Noworodki urodzone przedwcześnie, szczególnie te z ekstremalnie małą masą ciała, chorują czasem bardzo ciężko. Chorują tak ciężko, że wymagają ponownej hospitalizacji. To zakażenie niestety bardzo trudno się leczy, ponieważ nie mamy celowanego leku, tak jak na przykład mamy lek na grypę. Nie mamy także szczepień. Na tą szczepionkę czekamy już wiele, wiele lat, ale mamy wspaniałą broń, przeciwciała, gotowe przeciwciała, a więc immunoprofilaktyka bierna. Co to znaczy? Że my podajemy bezpośrednio przeciwciała, które po szczepieniu wytwarzane są w jakimś tam okresie czasu. Przeciwciała podane dzieciom z największego ryzyka, a więc poniżej 28 tygodnia ciąży, tym, które nie skończyły jeszcze roku, i między 28 a 33 tygodniem ciąży, które nie skończyły jeszcze 6 miesiąca życia, w momencie rozpoczęcia profilaktyki. Profilaktykę rozpoczynamy w październiku, wówczas, kiedy wirus zaczyna szaleć. Gotowe przeciwciała bezpośrednio atakują wirusa, jeżeli oczywiście dziecko się z tym wirusem zetknie. No niestety działanie tych przeciwciał jest stosunkowo krótkotrwałe, około miesiąca, być może nawet nieco krócej. I dlatego immunoprofilaktyka przeciwko wirusowi RS jest wtedy skuteczna, jeżeli będziemy ją powtarzać i powtarzamy ją co miesiąc, a pełna profilaktyka to 5 dawek. Ta profilaktyka dobrze by była, żeby była powtarzana jeszcze w drugim roku życia, więc tym dzieciom z grupy ryzyka.
Pani profesor, w jaki sposób wygląda kwalifikowanie dzieci właśnie do tego programu? Czyli mówiąc wprost, kto decyduje o tym, które dzieci dostają te przeciwciała?
Decydują kryteria ustalone przez Ministerstwo Zdrowia. Prosto mówiąc, oczywiście to są kryteria, które oparte są oczywiście o opinię ekspertów. Żadna z tych dzieci, które, przepraszam, kolokwialnie mówiąc, łapią się na te kryteria, absolutnie nie powinny być pominięte. I bardzo często immunoprofilaktykę rozpoczynamy już na oddziałach intensywnej terapii czy oddziałach neonatologicznych, a kolejne już w wyznaczonych, akredytowanych przez konsultanta krajowego ośrodkach wyznaczonych w całej Polsce.
Takich ośrodków, gdzie prowadzona jest immunoprofilaktyka dla wcześniaków, jest w Polsce 67.
Żyjmy zdrowiej. Czas na porady.
Październik miesiącem walki z rakiem piersi. Dziś wracamy do tego niezwykle ważnego tematu. Ważnego, bo rak piersi to najczęściej występujący nowotwór złośliwy u kobiet, a wcześnie wykryty daje szansę na całkowite wyleczenie. Dlatego jeśli cokolwiek nas niepokoi, powinniśmy zasięgnąć porady specjalisty.
Jeśli z różnych przyczyn nie mamy możliwości bezpośredniej konsultacji lekarskiej, to przypominamy, od lat z powodzeniem działa online przy wsparciu Poznańskiego Ośrodka Epidemiologii Nowotworów Biuro Interwencji Onkologicznej. Naszym gościem jest prezes OPN-u, onkolog dr Dariusz Godlewski.
My prowadzimy biuro, tak zwane biuro interwencji onkologicznej, gdzie każda osoba anonimowo może opisać swoje wątpliwości co do objawów, co do diagnozy, którą gdzieś miała postawioną, i nasi specjaliści udzielają odpowiedzi, starają się ukierunkować, pomóc. I muszę powiedzieć, że korzysta z tego bardzo szerokie spektrum osób, bo są osoby, o które w życiu bym nie podejrzewał o aktywność internetową, bo czasami są to 80-latkowie, być może korzystają z pomocy kogoś, ale są też osoby bardzo młode, które również chcą zasięgnąć informacji, bo czegoś nie zrozumiały, coś wzbudza ich jakiś niepokój, a nie mają z kim o tym porozmawiać.
Jak to wygląda, jeżeli chodzi o liczby, bo działają już Państwo od kilku lat?
No działamy od 10 lat, tych porad jest udzielonych kilkadziesiąt tysięcy, są takie foldery, bo każda osoba zgłaszająca się ma tą całą historię zapisaną i naprawdę przy niektórych odpowiedziach trzeba przeskrolować kilka minut tych zebranych informacji, aby odświeżyć sobie, gdzie był początek problemu i jak to na przestrzeni lat wyglądało. Myślę, że jest to, nie zastąpi to bezpośredniego kontaktu z lekarzem, ale jest to coś, co uzupełnia taką ofertę medyczną, a z drugiej strony no, świat się zmienia, ludzie stają się coraz bardziej wygodni i taka forma komunikacji myślę, że będzie coraz bardziej popularna. Ważne jest tylko to, żeby po drugiej stronie były osoby wiarygodne, które będą udzielały faktycznie pomocy, a nie starały się sprowadzić kogoś na manowce, bądź też przemycały jakąś kryptoreklamę.
No właśnie, bo dr Google jest bogatym źródłem wielu różnych informacji. Czy często Państwo mają właśnie również w tych pytaniach w poradni, muszą Państwo prostować informacje, które wcześniej ktoś w internecie znalazł i się nimi sugerował?
Tak, zdarzają się takie sytuacje, że wręcz cytowane są fragmenty jakiejś wypowiedzi. No my w swojej pracy opieramy się na medycynie faktów i jeśli coś jest niepotwierdzone, nie jest akceptowane przez świat naukowy, to otwarcie o tym mówimy, że albo jest to metoda eksperymentalna i nie ma dowodów naukowych na skuteczność jej stosowania. Także w tym wypadku no, czasami spotykamy się z tym, że dana osoba jest rozczarowana, bo chciała uzyskać potwierdzenie, no ale nie można tutaj traktować tego jako koncertu życzeń, tylko trzeba twardo stąpać po ziemi i ponosić odpowiedzialność za swoje słowa i dzielić się wiedzą, która jest faktycznie powszechnie używana.
Kojarzy Pan jakąś taką największą bzdurę, którą musieliście prostować?
Och, tych bzdur to jest mnóstwo. To są, każdy myślę z onkologów ma z tyłu głowy różne takie historyjki, które pacjenci opowiadają, bądź pragną potwierdzenia skuteczności czegoś, no, co ta słynna witamina C lewoskrętna. Poza tym bomby witaminowe, które można sobie podać dożylnie i wtedy to będzie w organizmie. Jak organizm będzie potrzebował, to sobie w każdym momencie weźmie. Tak jakbyśmy mieli gdzieś tam w wątrobie półkę, jak w lodówce i to wszystko będzie leżakowało. No były też takie zabawne to może niewłaściwe słowo, ale takie dziwne sformułowania, że osoba przy rozpoznawanym nowotworze zadawała pytanie, czy to jest samiec, czy samica ten rak, bo jak jest samiec, to nie da przerzutów, a jak samica, to da przerzuty. Także no, myślę, że tutaj wyobraźnia ludzka nie zna granic, ale z drugiej strony jest to też tworzenie takich teorii na czyjeś potrzeby po to właśnie, aby proponować jakiś cudowny środek, jeśli chodzi o leczenie choroby nowotworowej, no bo z jednej strony wiemy, jak leczenie onkologiczne wygląda, że jest to długotrwały proces, że jest to uciążliwe, że niesie ze sobą szereg objawów ubocznych, a tu się pojawia ktoś, kto ma specyfik, który nie daje objawów ubocznych, przyniesie cudowne efekty w przeciągu kilku tygodni i epatuje się przykładem jakichś wyimaginowanych osób, którym to pomogło.
To lepiej to zweryfikować. To proszę na koniec jeszcze podać, pod jakim adresem można właśnie pytać, konsultować, diagnozować.
Ten portal mieści się na stronie fakrak.pl, Biuro Interwencji Onkologicznej. Tam się można zalogować i zadawać pytanie. W przeciągu 48 godzin na pewno otrzyma się odpowiedź.
Akcja profilaktyka.
To okazja do darmowych badań. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu zaprasza panie, które chorują na zespół policystycznych jajników.
W sobotę 23 października takie pacjentki będą mogły skorzystać z pakietu badań. Uczelnia prowadzi projekt badawczy poświęcony właśnie temu schorzeniu. Na badania zaprasza kobiety z całej Wielkopolski.
Na zdrowie!
Generalnie zajmujemy się rekrutacją kobiet chorujących na PCOS.
Mówi Joanna Pieczyńska, doktorantka z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
I planujemy sprawdzić zależność między masą ciała a parametrami gospodarki lipidowej, gospodarki węglowodanowej oraz aktywnością beta-glukoronidazy w kale. Zespół policystycznych jajników jest to zaburzenie endokrynologiczne i metaboliczne i jest to dość powszechne, ponieważ dotyczy aż do 20% kobiet w wieku rozrodczym.
Dlatego na badania mogą się zgłosić panie w określonym wieku.
Szukamy pań w wieku od 19 roku życia do 40 roku życia i w kontekście jeszcze PCOS, no objawy mogą być przeróżne. Przede wszystkim najczęściej te panie borykają się z nadmierną masą ciała, natomiast oczywiście nie jest to tak, że na 100% pani chora na PCOS będzie miała nadwagę czy otyłość. Dodatkowo właśnie pojawiają się zaburzenia gospodarki lipidowej, gospodarki węglowodanowej, pojawiają się zaburzenia ze strony gospodarki hormonalnej, które możemy zaobserwować na przykład w postaci trądziku czy hirsutyzmu, czyli nadmiernego owłosienia w miejscach, gdzie kobiety zwykle tego owłosienia nie mają. Czyli broda, wąs, czy na przykład bardzo silne, ciemne owłosienie w miejscach intymnych.
Uczelnia zaplanowała jeden dzień badań. Wszystkie zostaną wykonane za darmo.
Generalnie oferujemy przede wszystkim pełną ocenę lipidogramu z krwi. Wykonamy również doustny test obciążenia glukozą i tutaj będzie to wraz z oznaczeniem insuliny oraz oznaczymy stężenie testosteronu we krwi. Myślę, że ten testosteron będzie najbardziej taki kuszący dla pacjentek, ponieważ jest to dość drogie badanie, jeśli chcielibyśmy to wykonać prywatnie. Chcielibyśmy zaprosić panie grupowo na godzinę 7:30 na ten moment i chciałybyśmy się spotkać 23 października ze względu na to, że ten test obciążenia glukozą, pierwsze oznaczenie będzie równocześnie, natomiast drugie jest dopiero po 2 godzinach. Więc chodzi też o to, żeby te panie tutaj, skoro będą na czczo, żeby nie musiały tutaj czekać do godziny 15-16. Dlatego wszystkie panie zapraszamy 23 października na 7:30.
Naukowcy do przebadania potrzebują określoną grupę pacjentek.
Generalnie na ten moment szukamy około 50 pań, które chorują na PCOS, ale mają normalną masę ciała, prawidłową masę ciała bądź nadwagę. Czyli szukamy pań z BMI do 30. Natomiast oczywiście, jeśli będzie jakaś otyła pani, która będzie chciała i bardzo jej będzie zależało, żeby włączyć się w ten projekt, to też jak najbardziej możemy się umówić na ten sam dzień.
Jest spora grupa kobiet, które nie wiedzą, że chorują, ale naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego zapraszają na badania kobiety z już postawioną diagnozą.
Bardzo nam zależy, żeby panie, które przyjdą na to badanie w tą sobotę, miały ze sobą zaświadczenie od lekarza ginekologa, że faktycznie ten PCOS jest stwierdzony. Chciałybyśmy, żeby te panie, oprócz oczywiście stwierdzonego PCOS-u i normalnej masy ciała bądź nadwagi, nie przyjmowały hormonów, czy to leków antykoncepcyjnych, czy to leków stymulujących cykl i nie przyjmowały leków, na przykład antybiotyków, nie przyjmowały probiotyków, czy leków regulujących gospodarkę węglowodanową. Jest to element większego projektu. Ta grupa już jest grupą kontrolną. Pierwsza grupa była na tej samej zasadzie, natomiast były to panie z PCOS-em i nadmierną masą ciała, głównie z otyłością. Oczywiście wiadomo, że panie przed diagnozą ginekologa mogą coś podejrzewać właśnie ze względu na jakieś tam obfite, bolesne miesiączkowanie, na problemy z utrzymaniem masy ciała, czy właśnie z zaburzeń z pogranicza gospodarki lipidowej czy węglowodanowej. Natomiast ostateczną diagnozę oczywiście stawia ginekolog, bardzo często na podstawie obrazu badania USG.
Panie, które zgłoszą się na badanie, dostaną wyniki badań niemal od ręki.
Jest to tylko jedna wizyta i po czasie oczywiście, kiedy już te wyniki będą dostępne, wyniki będą paniom indywidualnie rozesłane, a pobór krwi będzie przeprowadzany przez wykwalifikowaną pielęgniarkę. Prosimy o zachowanie oczywiście bezpiecznej odległości. Salę, którą mamy zarezerwowaną, jest na tyle duża, że spokojnie panie będą mogły usiąść co któreś miejsce, żeby nie siedzieć jedna obok drugiej. No i oczywiście prosimy o przyniesienie ze sobą maseczek czy przyłbic.
Pierwsze kobiety już się zgłosiły na badania. Jedna przyjedzie nawet spoza Wielkopolski. A wszystkie informacje dotyczące tego projektu naukowego można znaleźć na Facebooku.
Żeby skorzystać z badań, trzeba się wcześniej zgłosić. Można to zrobić mailowo lub za pośrednictwem Facebooka. Tam autorzy badań umieszczają szczegółowe informacje. I na tym koniec. To wszystko w naszym programie. Audycję można odsłuchać w internecie pod adresem www.radiopoznan.fm w zakładce audycje. A kolejna porcja medycznych informacji na naszej antenie za tydzień.
Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.